Ja, o i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch i zapraszam na trzecią odsłonę materiału bardzo ciekawego o Marsie, do którego, jak pamiętacie Państwo, zbliżają się w tej chwili przynajmniej trzy sondy, w tym jedna chińska, a sondy, no tak, statki kosmiczne, które tam dźwigają na sobie różne rzeczy, pewnie o większości z tych rzeczy nie wiemy i nigdy się nie dowiemy. No ale zbliżają się, niedługo wylądują i będzie ciekawie. A póki co chciałbym Państwu przekazać kolejną porcję materiału na temat Marsa. Cytuję zatem. Dodatkowe, aczkolwiek nie do końca zbadane zagrożenie niesie ze sobą także sama powierzchnia Marsa. Chodzi o marsjański pył, którego drobiny są niezwykłe, małe, ostre i herbowate. W połączeniu z elektrycznością statyczną, która sprawia, że przyczepia się on praktycznie do wszystkiego, rodzi się kolejny problem. Marsjański pył może stanowić nie lada problem, na przykład dla połączeń w skafandrach. Już pył księżycowy, nie tak ostry jak marsjański, stał za poważnymi utrudnieniami księżycowej misji Apollo. Powodował m.in. błędne odczyty z przyrządów, zatykanie się aparatury, czy problemy z zapanowaniem nad temperaturą niektórych urządzeń i uszkodzenia uszczelnień. Do kłopotów z życiem na Marsie swoją cegiełkę mogą dołożyć także obecne na tej planecie burze piaskowe. Choć zdarza się to rzadko, to mogą one pokryć nawet całą powierzchnię Marsa. Może to nie tylko zablokować dopływ światła słonecznego do np. instalacji fotowoltaicznych, co rodzić może problemy z zasilaniem, lecz także utrudnić, a nawet uniemożliwić i tak już skomplikowaną komunikację. Albowiem sygnał wysłany z Marsa na Ziemię dociera na Ziemię po 3,5 minutach, więc odpowiedź na zadane pytanie w najbardziej sprzyjających warunkach otrzymamy po 7 minutach. I to tylko wtedy, kiedy planety będą najbliżej siebie. Gdy będą od siebie bardziej oddalone, o największą odległość, wszystko będzie trwać 8 razy dłużej, a w sytuacji, kiedy będą po przeciwnych stronach Słońca, komunikacja w ogóle będzie niemożliwa. Burze piaskowe mogą także stanowić zagrożenie, bezpośrednie zagrożenie, na przykład dla sprzętu. Uderzenia piasku na Marsie są na Marsie bardzo dużo bardziej niebezpieczne niż nawet najsilniejszy wiatr czy huragany na Ziemi, rozumiem, bo z powodu niezwykle rzadkiej atmosfery nie są w stanie oddziaływać na środowisko z taką intensywnością, jak ma to miejsce na Ziemi. Życie na Marsie, pod tytułem Życie na Marsie to nie tylko budynki. Jeśli już jesteśmy przy sprzęcie niezbędnym do funkcjonowania na Marsie, samo nasuwa się pytanie, a co jeśli sprzęt taki się zepsuje? Tutaj wchodzimy znowu w sferę szeroko pojętej logistyki zaopatrzenia. Aby sprawnie funkcjonować na Marsie, trzeba przecież będzie zebrać ze sobą zapasowe części do wszystkiego, co zabierzemy ze sobą, a sprzętu będzie raczej sporo. Do tego dochodzą zapasy żywności. Przy nawet najkrótszej misji, czyli około 2 latach jej trwania, praktycznie niemożliwe jest zabranie z Ziemi zapasów żywności i wody na tak długi czas. Wiązałoby się to z kolejnym wzrostem i tak olbrzymich kosztów tej wyprawy. Wystarczy policzyć, ile każdy z nas konsumuje w ciągu jednego dnia, pomnożyć to przez 2 lata i dodać do tego czas podróży, czyli kolejne 1,5 roku, bo przecież uczestnicy muszą coś jeść i pić. Także w czasie roku. Lotu. Na koniec tę liczbę trzeba znowu pomnożyć, tym razem przez ilość członków załogi. Marsjańskiej misji w praktyce nie da się realizować w pojedynku z prostego powodu, jakim jest konieczność wykonywania podczas niej zadań wymagających specjalistycznej wiedzy czy umiejętności. Jedna osoba nie może być ekspertem od wszystkiego. Niemożliwym jest bycie jednocześnie wysoko wykwalifikowanym pilotem, specjalistą od konstrukcji, astrofizykiem, astrobiologiem itd. Jedna osoba nie może realizować takiej misji także ze względów psychologicznych. 3,5 lata samotności w kosmosie na obcej planecie odbiłoby się bardzo poważnie na jego psychice, nawet najbardziej odpornej osoby. Zapasów, które wystarczyłyby, aby zapewnić sukces marsjańskiej, nawet najkrótszej misji, nie da się więc tak po prostu zabrać ze sobą z Ziemi. Tak. Jeśli żywności i wody nie da się zapakować do statku, którym polecimy na Marsa, a już samo to stwarza nawet nam aktualnie niemałe problemy, choć projekt Starship realizowany przez SpaceX budzi pewne nadzieje na rozwiązanie go, zamknąć namiar, to trzeba ją będzie wytworzyć na miejscu. W tym akurat pomóc jednak może skład nieprzyjaznej marsjańskiej atmosfery. choć jest ona bardzo rzadka, to akurat właśnie dlatego, że składa się ona z większości dwutlenku węgla, cząstkowe ciśnienie przy samej powierzchni planety, czyli właśnie tam, gdzie rosną rośliny, jest aż 52 razy większe niż na Ziemi, co daje realne nadzieje na ich skuteczną uprawę. Jeśli miałoby 4, to ja tego nie rozumiem. Znaczy wiem, że CO2 jest niezbędnie potrzebne do rozwoju roślin, natomiast tu chodzi o ciśnienie, a tu już nie rozumiem. Analogiczną sytuację co z żywnością, a dokładnie z koniecznością jej lokalnego wytworzenia, mamy w przypadku wody. Jest ona co prawda dostępna na Marsie, ale jak do tej pory stwierdziliśmy jedynie jej obecność, a w praktyce jest ona dla uczestników marsjańskich jest niedostępna, bo uwięziona w skałach. Aktualna wiedza i rozwiązania pozwalają co prawda na odzyskanie wody, ale zapewne dla mieszkania na Marsie okażą się one nie do końca wystarczające, a na pewno mało komfortowe, bo woda musiała być tam w stałym, zamkniętym obiegu i to obejmującym każdy aspekt życia Marsjan, w cudzysłowie, i nie mogła być w absolutnie żaden sposób marnowana, bo zagrażałoby to ich przeżyciu. Jedynym długofalowym rozwiązaniem jest skuteczna metoda pozyskiwania wody występującej już na Marsie i jej odpowiednie dopasowywanie. Podobna kwestia wręcz sama nasuwa się w odniesieniu do paliwa. Jeśli chcielibyśmy wrócić z Marsa, to z dużą dozą prawdopodobieństwa trzeba je wyprodukować już na miejscu. Jego transport to znowu wzrost kosztów całej misji, bo trzeba by było go zabrać w przybliżeniu dwa razy tyle i spirala kosztów i konieczności rozwiązania kwestii technicznych znowu się nakręca. SpaceX ma jednak pomysł na rozwiązanie tej kwestii, a przy okazji na zabezpieczenie się przed promieniowaniem kosmicznym. Naukowcy z filmu uważają, że doskonałą osłonę przed nim może dać ciekły wodór, który razem z dwutlenkiem węgla pozyskanym z marsjańskiej planety może także posłużyć jako paliwo na powrót z czerwonej planety. No dobrze, ciekły wodór, ale ten ciekły wodór trzeba ze sobą wziąć. Tę samą kwestię trzeba podnieść w odniesieniu do produkcji magazynowania energii elektrycznej, niezbędnej do funkcjonowania nawet najprostszej marsjańskiej kolonii. Nie można na pewno nastawić się na jedno jej źródło, na przykład energię słoneczną, bo po pierwsze energii słońca na Marsie jest znacznie mniej. O, i tu w cudzysłowie, ogniwa fotowoltaiczne na Ziemi osiągają stosunek masy do mocy do masy na poziomie 40 W na kilogram, podczas gdy tam połowę mniej, bo zaledwie więcej niż połowę mniej, czyli 17 W na kilogram. I zamknę się nawet. A po drugie, mogłoby być ono, czyli pozyskiwanie energii, zablokowane na długi czas, na przykład poprzez wspomniane wzgórze piaskowe. Na Marsie trzeba by równolegle korzystać więc także z energii wiatrowej. Podczas burz wiatrowych, piaskowych, prędkość wiatru wzrasta tam do 30 metrów na sekundę. Radioizotopowych generatorów termoelektrycznych, energii areotermicznej, czyli marsjańskiego odpowiednika ziemskiej energii geotermicznej, a być może także reaktorów jądrowych. A tak naprawdę lista pytań, wątpliwości, przeszkód związanych z życiem na Marsie, listę pytań można ciągnąć w nieskończoność. Z każdym nowym odkryciem dotyczącym Marsa pojawiają się kolejne. Jest ich więcej niż odpowiedzi na nie. A w tym materiale poruszymy zapewne tylko czubek i góry lodowej. Dobrą wiadomością jest fakt, że naukowcy na całym świecie pracują nie tylko na odpowiedziami na nie, ale też na rozwiązaniami konkretnych kwestii. Jest tak na przykład w przypadku pozyskiwania wody czy hodowli roślin na Marsie, bo z konieczności pierwsi osadnicy będą skazani na dietę wegańską, bo żadnych zwierząt raczej ze sobą nie zabierzemy. Odpowiedzią na niektóre kwestie może być terraformowanie Marsa. Nie wiem, co to znaczy, ale aktualnie jest to zagadnienie teoretyczne. Naukowcy są zgodni obecnie prawie wyłącznie w kwestii tego, że należałoby je rozpocząć od podniesienia temperatury planety w celu uzyskania wyższego ciśnienia atmosfery i uzyskania wody w stanie ciekłym. Mogą w tym pomóc gazy cieplarniane uwięzione w lodowych czapach na biegunach Marsa, ale praktyka terraformatowanie nie została dokładnie zaplanowana, a od teorii do praktyki wiedzie w tym przypadku długa droga. Nawet SpaceX, który znany jest z radykalnych pomysłów, co do których część świata nauki ma poważne wątpliwości w tym temacie, terraformowanie nazywa technologią rodem z fantastyki naukowej, ale spróbujmy pójść jeszcze o krok dalej. Być może, aby terraformować Marsa, nie trzeba będzie wykonać najpierw załogowej misji, a zastąpić ją urządzeniami na przykład automatycznymi, które przeprowadzą ją za nas, a ludzie będą mogli już wyruszyć na przygotowaną na ich przybycie planetę. To już jednak przynajmniej na razie wyłącznie luźne spekulacje, choć bez wątpienia taki pomysł w głowach przynajmniej kilku osób już wykiełkował. I to jest wszystko, co napisał Paweł Krzymowski. Proszę Państwa, ucieszył mnie ten tekst. Ja nie czytałem go do końca. Zapoznałem się tylko z początkiem i dopiero prezentując go Państwu, zapoznałem się z tym tekstem. Cieszy mnie ten tekst, dlatego że wprawdzie tu cały czas mowa jest o tym SpaceXie, natomiast to jest jakby bez znaczenia. Ten materiał pokazał, mam nadzieję, pokazał Państwu, tym, którzy zapoznali się z całością, pokazał Państwu skalę problemów. Skalę, bo przecież nie szczegóły. Skalę problemów, która to skala jest gigantyczna. Myślę, że w chińskim, już wracając do Chin oczywiście, w chińskim programie kosmicznym, jak Państwo wiecie, Mars owszem spełnia pewną rolę. Natomiast na pewno centralną rolę w tej chwili spełnia Księżyc. Natomiast to się wszystko może zmienić, dlatego że zaczął się wyścig chińsko-amerykański, nie tylko na Księżycu, ale również w kierunku Marsa, więc być może włodarze chińscy będą musieli zweryfikować swoje plany, czyli przyspieszyć, mówiąc wprost, przyspieszyć swoje plany związane z jakąkolwiek formą kolonizacji Marsa, właśnie dlatego, że Amerykanie zamierzają to zrobić. I tylko pytanie jest jedno. Ja mam to pytanie, jeśli chodzi o Amerykanów, nie o Chińczyków. Czy Amerykanie wytrzymają finansowo ten wyścig? Bo proszę pamiętać o jednej rzeczy, że dopóki USA i pan Musk mają do dyspozycji dolara w takiej formie, jak on w tej chwili występuje, to wszystko jest ok. Albowiem jest światową walutą. A co się stanie, jeśli Chińczycy im wytrącą ten atut z ręki, a odnoszę wrażenie, że bardzo rychło się może to zdarzyć. No i wtedy może się okazać, że Stany Zjednoczone zbankrutują nie tylko w przypadku próby kolonizacji Czerwonej Planety, ale znacznie rychlej i szybciej w wersji ziemskiej. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.